Powracamy do naszej rozmowy z gościem programu, Katarzyna Walczewska, psychoterapeutka, terapeuta uzależnień. Dziś w naszym studiu, w pierwszej części naszego programu, rozmawiałyśmy o najmłodszych, o dzieciakach, o młodzieży, o tym, jak im pomóc. A teraz troszkę odwrócimy, że tak się wyrażę, tę naszą rozmowę i zatrzymamy się przy dorosłych.
Dokładnie.
Bo często problemy w ogóle wynikają nie tylko z powodów jakichś ogromnie, bo ja wiem, jak to nazwać, zdawałoby się dramatycznych. Czasem zaczyna się od drobiazgu, czasem niewinnie, a czasem w ogóle uważa się, że to nie ma problemu. Dopiero ten problem pojawia się później. Myślę o tak zwanych okazjach weekendowego picia czy spożywania alkoholu i o problemie kobiet. O czym często mówią goście ostatniej środy miesiąca, nawet wiele starały się mówić panie, które mają problem uzależnienia i zupełnie nie wiedzą, jak to się stało, że ten problem się pojawił w ich życiu.
Dobry wieczór po przerwie. Tak, drodzy państwo, weekendowe picie, problem czy nie problem? Najpierw tu rozmówca mógłby postawić znak zapytania. No problem czy nie problem? No, pić alkohol w weekend. No i gdzie my tutaj widzimy jakiś problem? Chciałabym państwu to zobrazować tak, że teraz mamy zimę. No i jest morskie oko, wszyscy pewnie znamy. Gdy idą mrozy, to morskie oko zamarza. I niestety jest tak, że często turyści mają taki pomysł, o tym później trąbią i topr, i media, że wchodzą na lód. Na morskie oko, na środek.
Bardzo nierozsądny pomysł. Groźny pomysł, ale niestety czasem taki myślę, że dramatyczny pomysł wpada do głowy.
Oczywiście. I myślę, że tutaj jakbyśmy sobie to zwizualizowali, chciałabym wam pokazać, o czym dziś będziemy rozmawiać. Więc mamy lód. Pamiętajmy, że gdy zamarza kałuża czy jezioro, to najfajniej i najtwardszy ten lód jest przy gruncie. Ponieważ grunt powoduje, że tutaj gdzieś będzie się to trzymać, będzie stabilne, będzie głęboko, grubo zamarznięte. Ale nikt z nas nie ma pojęcia, gdzie ten lód, jaką ma grubość. Ponieważ mogą być różne prądy, może coś się dziać gdzieś pod to wodą, tu może być cieplejsza, tu zimniejsza. I my nie wiemy, gdzie ta tafla będzie tak cienka, że pęknie. I tutaj, tak jak powiedziałeś, bardzo groźne. To jest rzecz, której nie powinniśmy nigdy robić. Wychodzenie na stawy, wychodzenie na zalewy, gdzieś jak coś jest zamarznięte, to
mamy
to jest
świadomość tego normalny.
Tak.
Zazwyczaj nie robimy. To tylko
oczywiście
szaleńcy, albo wtedy, kiedy są właśnie pod wpływem środków odurzających, czy nie do końca stabilni.
A tutaj zobaczcie państwo, że weekendowe picie alkoholu, to można powiedzieć, że nie jest żaden problem.
No i takie porównanie?
No przecież stąpamy sobie po takim, przy samym gruncie. Po lodzie, na samym, no dosłownie mamy grunt i małe kałuże, no więc czemu mam nie wejść? Ale kochani, nawyk, każdy nawyk, ten negatywny nawyk, wcześniej czy później przestanie być naszym nawykiem, a stanie się czymś, co my potrzebujemy, żeby było z nami cały czas. I w pierwszej części programu mówiliśmy,
tak przekracza się tę granicę między nawykiem a uzależnieniem.
Że w pierwszej części mówiliśmy o tych 6 elementach, gdzie i jak z tymi kryteriami uzależnienia my się znajdujemy, jak to w ogóle wygląda. Natomiast tutaj stąpamy sobie po jakimś tam lodzie, ale lód zawsze staje się kruchy w jakimś momencie. I ja to tak widzę, że moi pacjenci, którzy trafiają już później stricte z problemem alkoholowym, to często oni zaczynali od tej wędrówki po takim lodzie, że właściwie to tylko weekend. Od piątku do niedzieli. I wpadli w pułapkę, bo zobaczcie państwo, teraz jest tak, że ludziom zależy na pracy. No tak jest. Praca jest ważna i teraz bardzo dobrze, że w pracy są kontrole trzeźwości. To jest coś, co bardzo mnie cieszy, że oprócz kontroli drogowych mamy te kontrole trzeźwości w pracy, ponieważ one gwarantują, że niektóre usługi będą wykonywane na należytym poziomie, ale też, że pracownicy będą trzeźwi w pracy.
Mają taką świadomość.
Tak. Natomiast piątek rysuje się nam jako taka utopijny świat, Piątek Piątunio i wszystko, wszyscy o tym słyszą, czyli wpadamy w ten takie stereotypowe myślenie o weekendzie, o piątku, że przecież po pierwsze Polak, po drugie puby, po trzecie bary, po trzecie wszystko jest przepełnione. I od tej młodzieży już zaczynając, którą widzieliśmy się w poprzedniej części programu, od tej młodzieży zaczynając idziemy sobie do tych ludzi, którzy już gdzieś są w pracy, na stanowiskach, często mają ważne role. Zwłaszcza kobiety też w bardzo różnych stanowiskach, bo ten przełom w naszym tym świecie, jeśli chodzi o pracę, dotyczył też kobiet, że one na szczęście mogą już piastować równie wysokie stanowiska jak mężczyźni, a więc też mają tu bardzo dużą odpowiedzialność. I tutaj wszyscy my, i cia młodzież, i wszyscy ci pracownicy, niepracujący, zmierzamy do weekendu. I on się nam rysuje właśnie jako taki chill out, jaki taki luz, jako taki moment, że dobra, nikt mnie jutro nie będzie kontrolował, ani w niedzielę. Więc te dwa dni wolności. I niestety używamy często alkoholu, żeby nacechować tę wolność, że relaks to się równa alkohol, relaks to jest ta wolność, to jest te spotkania z przyjaciółmi. No jakbym miał się nie napić, wszyscy tylko to jest pełny luz.
Tak się zaczyna.
Tak, i tutaj zobaczcie, to jest to stąpanie, dlatego o tym powiedziałam. Bardzo niebezpiecznym czymś, co nie powinno się wydarzać, że wchodzimy na lód, który nie jest lodowiskiem. Że my sobie wchodzimy i my idziemy do tego baru, idziemy ze znajomymi, tak jakby no wpadamy w taki nawyk. W każdy piątek wychodzimy ze znajomymi, no tu idziemy, tam idziemy. I jesteśmy tak jakby w takim kole tych...
W pułapce już.
Dokładnie, od tej niedzieli znowu do piątku i tak to się zaczyna kręcić. A więc nagle okazuje się, że z takiego sobie wychodzenia na ten nasz lód, okazuje się, że utknęliśmy tam i jesteśmy gdzieś i nie wiadomo, w którą stronę iść i czy się pod nami to nie zawali. Po czym możemy to zauważyć, no to tutaj znowu te kryteria
zależnie się... Zachowania w ciągu tygodnia są takie klasyczne dla choroby alkoholowej, prawda? Niezależnie od tego, jak często.
Dla zachowań alkoholowych. Bo pamiętajmy, drodzy Państwo...
O tym
Państwo,
mówią terapeuci często, oczywiście. Żeby być chorym na alkoholizm, na przykład, równie dobrze można spożywać ten alkohol raz na miesiąc w określonym czasie, określonej
Miałam
godzinie.
Miałam to powiedzieć, że ta terminologia...
W określonych sytuacjach.
Tak, terminologia alkoholizmu, kochani...
Niewiele o tym wiemy wszyscy.
Ona dotyczy nie tylko picia właśnie non-stop, upijania się na umór, tylko tego, co powiedziałaś, cyklicznego picia. Ja mam pacjentki, które są w stanie upijać się raz na kwartał i są alkoholiczkami. Na wysokich stanowiskach planują wyjazdowy weekend, upijają się, wracają później do życia i znowu funkcjonują byle do końca kolejnego kwartału, prawda? I
to ale organizm też już jest poddany pewnej presji.
Tak, i tutaj się nam kłania to kryterium uzależnienia, czyli objawy abstynencyjne, które się pojawiają, gdy my nie mamy tego. Objawy abstynencyjne u weekendowych alkoholików, bo pozwolę sobie tak nazwać osoby, o których mówimy,
osób.
Tak. To przede wszystkim objaw taki jak to poddenerwowanie, te objawy abstynencyjne ujawniające się już w niedzielę bądź w poniedziałek rano, a więc różnego rodzaju lęki, bezsenność, niemożność spania dobrze, te niewchodzenie w fazę REM w ogóle, więc niewysypianie się.
Czyli zmęczenie permanentne.
Tak, permanentne zmęczenie plus taki stres, lęk i to oczekiwanie. To wyobraźmy sobie, jakbyśmy byli ciągle chorzy, bo my jesteśmy ciągle na takiej adrenalinie. Nie wiem, jak Państwo mieliście jakieś takie doświadczenie. Ja na przykład jak czekałam na egzamin na prawo jazdy, to tak brzuch mnie bolał i miałam taki stres, bo żeby to już było, żeby już było po i tak dalej.
Żeby tutaj, to już było za mną, tak, prawda?
A tutaj jest ciągle takie czekanie, żeby tylko do piątku, żeby był ten piątek i jestem taki nakręcony w poniedziałek, bo on za długo. I takie odliczanie, to też media nakręcają czasem, czy w radiach, czy gdzieś się słyszy, że już prawie piątek, środa to mały piątek. I jakby pacjenci, oni wpadali w tą pułapkę. Naprawdę, wchodzili sobie, no bo myślisz, że to luz. Wchodzę na ten luz, przecież nic mi nie grozi, to każdy tak robi. Ale później było tak, że jeśli chodzi o takie przeanalizowanie tych przypadków moich pacjentów, że zazwyczaj każdy później odcina tych znajomych, a więc to picie w pubach, w knajpach, gdzieś tam w restauracjach, barach,
To jest określona sytuacja, określony tak. zestaw osób. Ale... Jakieś takie elementy, które się kojarzą. To tak jak mówi się o sytuacjach, kiedy osoby wychodzą z choroby alkoholowej, są w trakcie terapii, mówią o tak zwanych wyzwalaczach. Tak, czy ja dobrze to w tym momencie
To tutaj
kojarzę.
Jest tak, jak był ten eksperyment dawno, dawno temu zrobiony pies Pawłowa, prawda, i reagowanie na pewne rzeczy. Że my programujemy pewne rzeczy, czyli piątek to się równa znajomi i alkohol.
To się
rozumiesz?
Równa.
I to jest takie zaprogramowane, że my to, nasz mózg to jest bardzo złożona machina, ale on lubi, lubi być zaprogramowywany. Bo wtedy mu się lepiej
lubi
funkcjonuje.
Lubi też zapisywać, tak jak znowu przywołam Golemana i ciało migdałowate i ten pierwsze doznania. Jeżeli to było miłe spotkanie w tym miejscu, w tym pubie, jak to mówisz po pracy gdzieś w piątek, sympatycznie i to się powtarza cyklicznie i zapisuje pozytywnie, to chciałoby się
tak, no tutaj
to powtórzyć.
Niestety substancje...
przyczyn może być wiele, ale potem są
konsekwencje. Substancje psychoaktywne mają to do siebie niestety, że one programują nasz mózg, czyli uwalniają dopaminę, czyli uwalniają serotoninę i one, tak jak powiedziałaś, zafałszowują trochę wspomnienia. Bo to normalne, że my w piątek, po tygodniu pracy
mamy prawo do wypoczynku.
Tak, jesteśmy zmęczeni.
Jeżeli ktoś lubi, to do tej lampki wina. Tylko kiedy to się staje cykliczne co tydzień o tej samej, w tych samych okolicznościach.
Albo i nie, bo później pacjenci często odcinają.
Tak, jest,
tak. Początek, bo początek zawsze jest kolorowy. Ze wszystkim. To tak jak ten lód blisko jest bardzo twardy. Nie pęka.
Nie ma wątpliwości.
Oczywiście.
Czy zrobić kolejny krok. Tak?
I tak jest tutaj, a później... Najpierw ja mam te objawy abstynencyjne, zaczynam się dziwnie czuć i tak dalej. No czuję, że z tymi emocjami moimi, że ja potrzebuję. Potrzebuję. To też albo tracę kontrolę, bo często pacjenci mówili, że wie pani, później przestałem z nimi wychodzić, bo już przestałem tracić kontrolę, że to były dwie lampki wina, tylko to zaczynało się robić, że te trunki i jeszcze i na przykład upijałem się. Robiłem głupoty, już przestałam tam chodzić, bo wie pani, tam każdy facet z firmy później mógł mnie zaczepiać i tak dalej. Że oni sami widzą, że kurczę, straciłem na tym kontrolę. Ale nie widzą, że straciłem na tym kontrolę, więc stop. Tylko, że będę pił sam w domu.
I tak się przechodzi do tego drugiego etapu.
Tak. I tak tutaj wpadam, że ja w piątek kupuję arsenał alkoholu i zamykam się w domu. Że te wyjścia ze znajomymi, ogniska, gdzieś pojedziemy na rowery, to co kiedyś lubiłem, te hobby, nie ma tego. Nagle jestem ja. I ja nie chcę. I
dokładnie
ja mam takie
to
wrażenie,
samo, co młody człowiek
tak,
w sieci.
Oczywiście.
Na tej samej zasadzie, ten sam mechanizm.
I ja mam takie wrażenie, że... Lepiej mi jest samej w domu, po prostu. Że wie pani, ja już wolałam sobie przyjść do domu, tutaj posiedzieć. Po co mi ktoś? One gadają i wyszukuję w tych wszystkich ludziach, w tych wszystkich bliskich, czy w tych koleżankach z pracy, wyszukuję w nich czy zagrożenie, czy że mnie denerwują, czy to po prostu są męczący, nie chcę już tak...
Usprawiedliwienia tak. dla tego, co dzieje się w tym przypadku w jej życiu.
Oczywiście. I tutaj na przykład kobiety, powiedziałam, że cudownie, że kobiety mogą być na tych wszystkich wysokich stanowiskach, że gdzieś dbamy o to, żeby było jednak równouprawnienie, żeby te kobiety też jakby były na równi. Natomiast to też niestety... powoduje, że są uwalniane pewne stereotypy względem kobiet też nadal. One panują w różnych miejscach. Ja mam różne pacjentki, lekarki, różne osoby takie na stanowiskach wysokich.
No bo choroba alkoholowa jest
tak.
chorobą demokratyczną, jak mówią goście z
oczywiście.
AA. I nie ma znaczenia, jakie się piastuje stanowisko, kim się jest często też. No niestety wiek coraz to młodszych ludzi dotyka, bo dotyka. Natomiast no, jest to ten schemat, o którym mówisz, czyli tutaj nie wybiera demokratycznie, każdego może dotknąć.
Dokładnie, a jeśli chodzi o kobiety, to proszę państwa, uzależnienie u kobiet zawsze będzie trudniejsze do wyleczenia, bo na 10 kobiet wyleczymy tylko dwie. Według statystyk jest to bolesna statystyka, ale raczej tak jest. Dlatego właśnie,
czym
że
to tłumaczą państwo?
Dlatego, że te stereotypy, o których powiedziałam, na przykład jeśli chodzi o piastowanie stanowisk w pracy, powodują, że też jest dużo mobbingu, niestety seksistowskich uwag, no, że jednak kobieta to kobieta. I to dalej jest. Ja to też staram się, jako z moimi pacjentkami pracuję, jakoś zwalczać, żeby budować w nich taką siłę na sprzeciw. względem takich zachowań, bo zawsze te uwagi czy ten mobbing będą w większej mierze dotyczyły kobiet. Więc dla nich to też jest ta dodatkowa presja. Kobiety są bardziej emocjonalne, one bardziej to dokładnie będą prezentowały. Więc też ten alkohol dla nich będzie spełniał często rolę bardzo dobrego leku.
No to tak jak mówią psychiatrzy, że to jest złudny lek.
Oczywiście.
Na chwilę, a potem jest przyczyną prawdziwej choroby.
A zobacz, jak mocno można nacechować ten alkohol, weekendowe picie to, właśnie takimi złudnie dobrymi rzeczami. Że luz, że nikt mnie nie będzie się czepiał, że po prostu tylko ja, że ja mam nad tym kontrolę, sobie ja wybieram, że ja idę, że ja decyduję, że wreszcie tak jakby coś ode mnie zależy. Dlatego to jest takie trudne później do zmiany przekonania mojego pacjenta. Natomiast taki weekendowy alkoholik to jest ktoś, kto gdy trafi do specjalisty, to czasem właśnie przyprowadzony przez rodzinę, przez kogoś bliskiego, to jest ktoś, kto oczywiście nie będzie uważał się za alkoholika. Jak najbardziej na początku ja tak...
Czyli zazwyczaj nie trafia sam tylko.
Zazwyczaj jest to, niekoniecznie.
Jest to za przyczyną kogoś, kto proponuje taką terapię.
Fajnie,
z
że...
Z różnych powodów.
Tak, że coraz częściej sam, ale jednak no, ta szala jeszcze dla tego towarzystwa jest.
Dziwi się, dlaczego się znalazł w tym gabinecie, tak?
Tak, trochę tak. Trochę tak słucha, no bo tutaj ten stereotyp się kłania alkoholika, no alkoholik pije codziennie, w ogóle co pani chodzi, no nie? Więc tak jakby zaczynamy od psychoedukacji, ale ja staram się też pokazać pacjentowi, że ja nikogo nie stygmatyzuję i nie mam takiego pomysłu, natomiast tak jakby operujmy zawsze faktami. Ja zawsze mówię to do moich pacjentów, więc wszystkich, którzy by mnie słuchali, pozdrawiam, bo lubię to mówić, że operujmy faktami. No fakty są takie, że pije pani co tydzień tyle i tyle alkoholu. Są, kochani, takie aplikacje, EPOP na przykład się nazywają, to są takie aplikacje, które dotyczą właśnie picia alkoholu, że my sami możemy taką aplikację darmowo pobrać. To są aplikacje, które są rekomendowane przez Krajowe Biuro. Możemy tą aplikację pobrać i sobie na przykład zrobić taki eksperyment, że obieramy miesiąc, załóżmy miesiąc luty i wpisuję w weekend i w piątek tam ile wypiłam, w sobotę, w niedzielę, no i wpisuję sobie w tej aplikacji i ta aplikacja jest na tyle fajna, że ona nam przedstawia wykresy. Każdego dnia mamy tam takie pogadanki, takie psychoedukacje, więc można sobie podejrzeć. Ale wtedy naocznie widzę. Wypiłam w ciągu całego lutego, wypiłam w ciągu tych, no załóżmy, 8 wieczorów, no bo to z piątku na sobotę, sobotę na niedzielę, tyle i tyle alkoholu. No i wtedy, gdy pacjent widzi to, no to zaczyna sobie myśleć. Bardzo często tak, bo fakty, kochani, zawsze fakty przemawiają raczej. No to operujemy faktami, no jest tak i tak. Nie wyobrażam, ja nic nie dodaję, nie opisuję, nie porównuję pacjenta, tylko po prostu... Jak to
widzę
jest.
I tak. Czytam.
To także to pomaga. Też jeśli myślimy sobie, kurczę, jak to jest z naszym bliskim, czy ze mną, z tym spożywaniem, to też zróbmy eksperyment. Ja z moimi pacjentami na początku eksperymentuję, czyli proponuję, żebyśmy troszkę ograniczyli, tak jak na przykład jest program Candice do ograniczania palenia marihuany, żeby z pacjentem najpierw tak zacząć. Tak tutaj ograniczamy trochę. Sprawdźmy, skoro pani twierdzi, że to nie jest żaden problem, to nie będzie problemem nasze zadanie. Żeby pani po prostu co drugi
ograniczyć.
Tydzień, tak. Żeby na przykład tylko dwie lampki, czy umiem powiedzieć stop, czy umiem stawiać tą granicę, że umiem jakoś tam tą kontrolę sobie uruchamiać sama. I gdy my tak z pacjentem pracujemy, to najpierw te kilka spotkań, 3, 4, 5, to my się nie zagłębiamy w historię życia, nie analizujemy, nie robimy piciorysów.
Po prostu na bieżąco.
Tak. Bo psychoedukacja w terapii jest bardzo ważna. Bo to, że my tutaj do państwa dziś przemawiamy, to jest to, że masz lata praktyki, spotkań ze wszystkimi tymi grupami, swoje środy i tak dalej. Ja mam jakieś tam lata pracy, i my mamy tak jakby dużą wiedzę na ten temat. Natomiast tak zaczepiony człowiek na ulicy, on nie zawsze musi, prawda, operować wszystko tą wiedzą, którą mamy my. No bo on się może na przykład znać na tym, jak się...
Tym bardziej, że dopiero na dobrą sprawę przez jakieś tam ostatnie lata coraz więcej mówi się o tym, że alkoholizm jest chorobą, że jest to choroba.
kobiet i mężczyzn.
Kobiet i mężczyzn, że coraz częściej dotyka także młodych ludzi, że są i takie, a nie inne objawy, że takie, a nie inne pierwsze symptomy. Coraz więcej się na ten temat rzeczywiście pisze, mówi, publikuje. Tak jak wspominają goście ze wspólnot AA, o wspólnocie, o takiej możliwości też dopiero na dobrą sprawę mówi się więcej od kilku lat, dlatego że wiedza była ograniczona.
Oczywiście.
A i spojrzenie, czy w ogóle ocena społeczna osób, które nadużywają alkoholu, czy piją alkohol, jest taka, a nie inna. I być może podejście do samego zagadnienia w tym momencie, w tych okolicznościach się zmienia. Dlatego też warto o tym mówić, żeby choćby prewencyjnie, profilaktycznie do pewnych sytuacji nie dopuszczać, bo kiedy przekroczy się już pewną granicę, wyjście, wydobycie się z tej przerębli, o której mówisz, jest niezmiernie trudne, ryzykowne i nie zawsze się udaje.
Tak, ja tutaj myślę, że nawet to, co powiedziałaś, ta aplikacja, to my dopiero jak specjaliści byliśmy 2 lata temu zaproszeni do Krakowa na to, żeby tę aplikację poznać, wiedzieć, jak to działa, żeby opowiadać o niej pacjentom, bo to zwłaszcza, że jest darmowa. Z całej Polski się zjechaliśmy, prawda, żeby o tym się dowiedzieć.
No tak, bo dla takiego człowieka, który nie ma do końca pewności i sam wypiera jakby pewną wiedzę, to jest to... Tak, jak mówisz, dowód, że, jest, są Państwo, to fakty.
Oczywiście, to jest telefon, mogę sobie wpisać, mogę sobie spisać. Mam to pod ręką, to co mówiłyśmy, telefon jest, każdy ma. Więc jest coś takiego łatwego, bo tam są różne lekcje, na każdy dzień można coś poczytać. Na zasadzie faktów, że na przykład nie wsiada się do samochodu po alkoholu, dlaczego? No i fakty są takie, takie, no, takie, prawda?
Tak.
Więc to jest tak, że społeczeństwo zaczyna się otwierać na tą edukację. To jest bardzo dobry taki kierunek. I to, że tutaj też my od lat u ciebie o tym nawet mówimy. Więc to, żebyśmy wiedzieli jak najwięcej na ten temat, żebyśmy mogli też się zatrzymać, że te przepełnione bary, zobaczcie Państwo, że też my mamy teraz takie propozycje różnych trunków bezalkoholowych zupełnie, chociażby tego piwa. Są takie rzeczy. To nie jest tak, że musimy wychodzić i wiecznie musi być tak, że będzie ten alkohol gdzieś tam się lał strumieniami, prawda?
To decyzja zależy od każdego indywidualnie, tylko że nie zawsze ta decyzja jest decyzją przemyślaną i o tym chcesz powiedzieć, że warto wiedzieć, żeby wiedzieć i myślę, żeby decydować.
Tak, i też to, co ty powiedziałeś, że alkohol to nie jest lekarstwo na nasze emocje.
Jeśli no, ja tego czuję, najczęściej nie wiemy.
Oczywiście, a jeśli ja czuję, że...
Z tego sobie nie zdajemy sprawy.
Że jest mi tak bardzo ciężko w pracy, prawda, że jestem przeładowany, to mogę skorzystać z pomocy terapeuty, na zasadzie, wie Państwo, no nie radzę i przyjść pogadać o pracy, niż korzystać z takiej najłatwiejszej opcji, czyli sięgania po coś, żeby się tylko znieczulić.
Ktoś powiedział, już nie pamiętam, który ze specjalistów w tym programie, ale teraz przypomniałam sobie w tym momencie, że my generalnie, powiedziałaś o rozmowie z terapeutą, czy jak sobie poradzić w takiej trudnej sytuacji, nie rozmawiamy. Że to, że przestaliśmy ze sobą rozmawiać, jest bardzo często przyczyną wielu naszych kłopotów, naszych problemów, naszej samotności, naszej izolacji. Warto wrócić do tego, że ta rozmowa z drugim człowiekiem i kontakt jest szalenie istotny dla poczucia zdrowia psychicznego także, dla naszego funkcjonowania.
Oczywiście.
Każdy musi sobie znaleźć sam tę przestrzeń i warto o tym pamiętać.